Któż jak Bóg? Audycja rycerstwa świętego Michała Archanioła.
Któż jak Bóg poprowadzi Cię?
Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
Witam Was, drodzy radiosłuchacze, w imieniu wszystkich rycerzy świętego Michała Archanioła. Zapraszam do wysłuchania naszej audycji. Po miesiącu maju dla Maryi i czerwcu dla Najświętszego Serca Jezusowego Kościół świadomie ustalił, że miesiąc lipiec będzie poświęcony najdroższej krwi Jezusa. Lipiec to centrum roku słonecznego. Jest miesiącem nad miesiącami, miesiącem słońca, które praży swym najintensywniejszym skwarem. A odkupienie nie jest może stołem obfitującym w cudowne źródło boskiej krwi, wlewanej w duszę przez miłość Chrystusa? Oto dlaczego tak święto, jak i miesiąc najdroższej krwi Jezusa zostały ustanowione w środku roku prawie, by przypomnieć nam pełnię samego odkupienia. Ale jest jeszcze inny motyw. Właśnie w lipcu życie chrześcijańskie osłabia się, a życie ziemskie nabiera rozmachu i w tym ferworze triumfuje zło. Dlatego konieczna jest jakaś pomoc, a znaleźć ją można właśnie we krwi Chrystusa. Dzisiejsze audycje pragniemy w całości poświęcić kultowi krwi Chrystusowej, przedstawiając historię Jego powstania, postacie ludzi zafascynowanych Jego duchowością. A audycję zakończymy modlitwą o pokój i błogosławieństwem naszego opiekuna, księdza Tadeusza Cadera.
Już jak Bóg poprowadzi Cię.
Zgodnie z tradycją Kościoła, miesiąc lipiec to czas poświęcony szczególnej czci Najświętszej Krwi Chrystusa. Święto to, co prawda, zostało usunięte z kalendarza Kościoła w 1969 roku i połączone z Bożym Ciałem. Ale pierwsze wzmianki o czczeniu krwi znajdziemy we wczesnochrześcijańskich hymnach i dziełach ojców Kościoła. Święty Jan Chryzostom widział w niej między innymi skuteczny środek umocnienia w walce ze złem. Ta krew, gdy godnie przyjęta, oddala demony, przywołuje aniołów, a nawet samego Pana aniołów. Ta krew oczyszcza świat cały. Ona jest ceną wszechświata, za którą Chrystus odkupił Kościół. Kult przenajdroższej krwi związany jest z tajemnicą krzyża i Eucharystii. Kult relikwii krwi Chrystusa opiera się na dwóch odnalezieniach, w cudzysłowie. Odnalezieniach, których miały miejsce w 804 roku i w 1048. Pierwsze to w 804 zostało odnotowane w annałach królewskich Franków, a drugie opisane w dwóch źródłach o odnalezieniach krwi pańskiej i w kronikach szwedzkiego mnicha Hermana di Reichenau. Na podstawie tych źródeł znana jest historia rzymskiego żołnierza Longina, który na Golgocie przebił włócznią bok Chrystusa. Po nawróceniu Longin przywiózł do Mantui ziemię z Kalwarii, zbroczoną krwią Chrystusa oraz gąbkę, którą pojono konającego Chrystusa. W 1053 roku papież Leon IX przybył do Mantui i oddał cześć relikwii, potwierdził jej autentyczność. Przez wieki papieże troszczyli się o rozwój kultu. Papież Benedykt XIV polecił ułożyć mszę i oficjum ku czci boskiej krwi. Papież Pius IX dekretem Redempti Sumus w 1849 roku wprowadził obchody święta krwi Chrystusa w całym kościele. Pius X zatwierdził datę święta na 1 lipca, a papież Jan XXIII, wielki czciciel przenajdroższej krwi, który swoje nabożeństwo do ceny zbawienia wyniósł z rodzinnego domu, mówił, iż to nabożeństwo wpojone mu zostało już w życiu rodzinnym od wczesnych lat dzieciństwa. Ogromny wpływ na rozwój czci krwi Chrystusa miały cuda eucharystyczne, na przykład ten cud w Lanciano i Orvieto we Włoszech. Powrót kultu krwi Chrystusa po kryzysie w epoce odrodzenia nastąpił w epoce napoleońskiej, gdzie ataki na kościół były bardzo wzmożone. W 1808 roku w bazylice San Nicola in Carcere w Rzymie, gdzie znajdowały się relikwie krwi Chrystusa, powstało Bractwo Przenajświętszej Krwi. Jego założyciel, ksiądz Franciszek Albertini, pragnął przez koronkę przenajdroższej krwi mobilizować ludzi do walki z ówczesnymi problemami – bezrobociem, demoralizacją oraz alkoholizmem. Apostołem krwi Chrystusa był w XIX stuleciu także rzymski kapłan święty Kasper der Buffalo, założyciel Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa. Obecnie w Częstochowie pod opieką misjonarzy znajduje się jedyne w Polsce sanktuarium przenajdroższej krwi, gdzie od 1998 roku czczone są relikwie krwi Chrystusa z Mantui, dar sióstr przenajdroższej krwi z Schellenbergu. Również Jan Paweł II w rozważaniu przed modlitwą na Anioł Pański dnia 1 lipca 2001 roku przypomniał, że lipiec to miesiąc, który zgodnie z ludową tradycją poświęcony jest kontemplacji Najświętszej Krwi Chrystusa, niezgłębionej tajemnicy miłości i miłosierdzia. Krew Chrystusa jest ceną, którą Bóg zapłacił, by wyzwolić ludzkość z niewoli grzechu i śmierci. Jest niezbitym dowodem miłości niebieskiego Ojca do każdego człowieka, bez żadnego wyjątku. To krew, której jedna kropla może wybawić cały świat od wszelakiej winy. Tradycja mówi, że Najświętsza Maria po złożeniu Jezusa do grobu zabrała krew rozlaną po drodze krzyżowej i na Kalwarii, oddając jej cześć jako najświętszej relikwii pozostawionej na ziemi przez swego boskiego Syna. Od tej chwili relikwie krwi Chrystusa były przedmiotem otaczanym najczulszą pobożnością. Można więc powiedzieć, że nabożeństwo do najdroższej krwi narodziło się już na Kalwarii i pozostało w Kościele żywe na zawsze. Patrona w najświętszej krwi Chrystusa. A relikwie są przekazane do kościoła świętego Andrzeja Apostoła w Mantui. Bazylika konkatedralna w Mantui cieszy się przywilejem przechowywania do dzisiaj tej cennej relikwii krwi Chrystusa. Nie dziwi fakt, że ze względu na znaczenie religijne kontkatedra ta zawsze była związana z historią Mantui, była jej centrum życia religijnego i społecznego. Historycznie stwierdzono, że w miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się świątynia zaprojektowana przez Leona Baptystę Albertiego, istniały dwa kościoły wybudowane w różnym czasie, a poświęcone świętemu Andrzejowi. Kult relikwii Chrystusa opiera się na dwóch odnalezieniach, jak już wcześniej wspomniałam. Pierwsze z 804 roku i drugie z 1048. Pierwsze wydarzenie zostało odnotowane przez Eginarda, dworzanina i biografa Karola Wielkiego, w tak zwanych annałach Królestwa Franków. Drugie zaś jest obszernie opisane w dwóch źródłach średniowiecznych. O odnalezieniach krwi pańskiej, jest to pismo spisane w Mantui przez nieznanego autora w drugiej połowie XI wieku, oraz w kronikach szwedzkiego mnicha Hermana Reichenau. Z tych źródeł oraz z ubogacających danych historycznych oraz przekazów kronikarskich pochodzi tradycja, która umiejscawia w Mantui świętego Longina. Był to rzymski żołnierz, który na Golgocie własną włócznią przebił bok Chrystusa, powodując wypłynięcie krwi i wody. Po tym nastąpiło jego nawrócenie. Zawiózł on do Mantui z Kalwarii nasączoną krwią Chrystusa ziemię oraz gąbkę użytą do napojenia konającego Jezusa zakwarzonym winem. Z obawy przed profanacją święty ukrył te relikwie męki pańskiej w ołowianej kasetce i sam zakopał je w miejscu, gdzie dzisiaj mieści się bazylika, a które kiedyś znajdowało się daleko poza murami miasta. Wkrótce potem święty Longin poniósł śmierć męczeńską i został pochowany w pobliżu relikwii. Z powodu burzliwych faktów, które doprowadziły do upadku zachodniego Imperium Rzymskiego, zatracono ślad po tej relikwii, aż do czasów Karola Wielkiego. W 804 roku nastąpiło pierwsze ich odnalezienie. Według tradycji święty Andrzej objawił się we śnie pewnemu wiernemu i wskazał mu miejsce, w którym znajdowały się relikwie. Papież Leon III przybył do Mantui na zaproszenie imperatora Karola Wielkiego i stwierdził autentyczność tych relikwii. Wtedy został właśnie wykonany pierwszy relikwiarz do przechowywania nadzwyczajnych pamiątek męki pańskiej. Niewielka ich cząstka została przekazana Karolowi Wielkiemu i umieszczona w Królewskiej Kaplicy w Paryżu. W 924 roku w obliczu niebezpieczeństwa najazdu hangarów relikwie zostały ponownie ukryte i pozostawały w ukryciu aż do 1048 roku, kiedy to nastąpiło drugie ich odnalezienie. I tym razem interweniował święty Andrzej. Objawił się on podczas snu błogosławionemu Wojciechowi, niewidomemu, który niegdyś pełnił służbę w rodzie Canossa. Dzięki temu określano miejsce spoczynku zarówno ciała świętego Longina, jak i marmurowej urny zawierającej skrzynkę z przenajdroższą krwią. W 1053 roku przybył do Mantui papież Leon IX, aby oddać cześć cennej relikwii, a po uroczystym potwierdzeniu jej autentyczności usiłował ją nawet zabrać ze sobą do Rzymu. Niestety wywołało to ogromny sprzeciw, który zmusił papieża do ucieczki i ukrycia się w benedyktyńskim klasztorze w Polirone. Mniej więcej w tym samym czasie powstała nowa świątynia, większa i zaopatrzona w kryptę, gdzie przechowywano święte relikwie. W 1472 roku położono pierwszy kamień węgielny pod budowę obecnej świątyni, aby być więcej miejsca, gdzie pobożny lud mógłby się pomieścić i zobaczyć relikwie krwi Chrystusa. Jedna z bocznych kaplic poświęcona jest świętemu Longinowi. Do czasów obecnych przetrwała tylko niewielka część pierwotnych relikwii, ponieważ w 1848 roku sprofanowali je Austriaccy najeźdźcy. Zaginęła wówczas gąbka i większa część relikwii krwi Jezusa. W ciągu wieków bazylika świętego Andrzeja, kryjąca relikwie męki pańskiej, stawała się coraz bardziej obleganym centrum pielgrzymkowym. Wzdłuż dróg, które prowadziły do świątyni, budowano kościoły i zajazdy. Przy bazylice istnieją kawalerowie zakonu Odkupiciela, założeni w 1608 roku przez księcia Wincentego Gonzagę dla czci i chwały najdroższej krwi. Już wcześniej istniało w bazylice Towarzystwo Przenajdroższej Krwi, którego początki sięgają w 1459 roku. Należeli do niego szlachetnie urodzeni mężczyźni, którzy zobowiązali się do utrzymywania nieustannie zapalonych lamp przed ołtarzem krwi Chrystusa, a inni członkowie oddawali się dziełom miłosierdzia. Codziennie odmawiali oni modlitwy przekazane ze starożytności, nazywane powszechnie Siedem Przelań. A od XVII wieku 12 marca odprawiana jest msza święta i odmawia się liturgię godzin. To jest taka liturgia godzin własna o odnalezieniu krwi Chrystusa, zatwierdzona przez Stolicę Apostolską. W tej chwili od 1998 roku cząstka relikwii krwi Chrystusa została przekazana do Częstochowy i u misjonarzy krwi Chrystusa można ją adorować.
Już jak Bóg poprowadzi Cię.
Jak mamy praktykować nabożeństwo do najdroższej krwi? Nabożeństwo do najdroższej krwi nie może być jałowe. Musi być owocne dla życia naszej duszy. I wtedy dopiero będą duże owoce duchowe. Jest pewna metoda, która przekazana jest przez średniowiecznych mistrzów. Jednym z nich był święty Kasper der Buffalo, czciciel najdroższej krwi. Zaleca on, aby skierować swe spojrzenie na zakrwawionego Chrystusa i stawiać sobie pewne pytania. Kim jest ten, który przelał za mnie swoją krew? Co dał mi Syn Boży? Dał mi swoją krew. Nie złotem ani srebrem zostaliście odkupieni, lecz Jego krwią, woła święty Piotr. Jakież mam zasługi? Ano żadnych. Wiadomym jest, że matka odda krew za swe dzieci, a kto kocha, przeleje ją za ukochaną osobę. Ale my przez grzech staliśmy się nieprzyjacielem Boga, który nie patrzył na moje grzechy, lecz na swoją miłość. Następne pytanie, jakie zaleca Kasper del Buffalo, to pytanie, jak Jezus dał mi swoją krew. Dał mi ją całą, do ostatniej kropli, wśród obelg, przekleństw i najokrutniejszej męki. Dlatego Jezus pragnie od nas zamian za tak okropny ból i tak wielką miłość naszych serc, ucieczki od grzechu. Chce naszej miłości, abyśmy kochali bezwarunkowo i z całych naszych sił. Każdy dobry chrześcijanin nie jest obojętny, gdy widzi krew Chrystusa spływającego z jego ran. Podczas mszy świętej pobożnie adorujemy konsekrowany kielich unoszony przez kapłana. Może być też tak, że zatrzymujemy się jedynie na cierpieniach Zbawiciela i nie rozważamy faktu, że ta krew tryskająca z ran Chrystusa jest boską krwią i właśnie tutaj kryje się podstawowy sens kultu najdroższej krwi. Krew najdroższa jest krwią Boga wcielonego i dlatego ją czcimy. Istotnie wierzymy, że w osobie Chrystusa zjednoczyły się dwie natury, i ta boska, i ta ludzka. Dlatego krew, którą On przelał, jest boską i ludzką krwią, gdyż jest to krew Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka. Wielkie misterium to jest niepojęte dla ludzkiego rozumu. Skoro nie jesteśmy w stanie pojąć tej tajemnicy, możemy i musimy zrozumieć jedną rzecz. To, że Bóg zechciał przyjąć nasze człowieczeństwo, by przelać swoją boską krew dla naszego zbawienia. Dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i stał się człowiekiem, jak mówi Pismo. Dlatego winniśmy Mu oddać chwałę i błogosławieństwo i całą naszą miłość. Oddajmy więc głęboką cześć tej tajemnicy mądrości i miłości i zanośmy do najdroższej krwi Jezusa hymn naszego zawierzenia, a tym samym poddania się dziełu zbawienia naszych dusz. Apostoł Piotr upomina chrześcijan, aby nie deptali swojej godności, ponieważ po odkupieniu, dzięki działaniu łaski uświęcającej komunii ciała i krwi pańskiej, człowiek stał się uczestnikiem tej samej boskiej natury, którą miał Jezus. Dzięki niezmierzonej dobroci Boga dokonała się w nas tajemnica naszego wcielenia w Chrystusa i staliśmy się naprawdę Jego krewnymi. Innymi słowy, można powiedzieć, że w naszych żyłach płynie krew Chrystusa. Dlatego święty Paweł nazywa Chrystusa pierwszym z naszych braci, a święta Katarzyna ze Sieny woła: dla Twojej miłości Bóg stał się człowiekiem, a nie człowiek stał się Bogiem. Czy pomyśleliśmy kiedykolwiek, że jesteśmy naprawdę braćmi Chrystusa? Jakże godny współczucia jest człowiek, który biegnie w poszukiwaniu zaszczytnych tytułów, dokumentów potwierdzających jego szlacheckie pochodzenie, który kupuje za pieniądze doczesne zaszczyty, a potem zapomina, że Jezus uczynił nas swoją krwią świętym i królewskim ludem. Dlatego pamiętajmy, że pokrewieństwo z Chrystusem nie jest tytułem zastrzeżonym, ale jest wspólne dla wszystkich ludzi. Gdy widzimy żebraka, upośledzonego, biednego, odrzuconego przez społeczeństwo nieszczęśliwego człowieka, który wydaje się niemal potworem, to w jego żyłach, podobnie jak w moich, płynie krew Chrystusa. Wszyscy bowiem tworzymy mistyczne ciało, którego Chrystus jest głową, a my jego członkami. To jest prawdziwa i jedyna demokracja. To jest doskonała równość między ludźmi. Boska krew jest przyodziana ogniem boskiej miłości, ponieważ z miłości została przelana. Tak dalej pisze święta Katarzyna ze Sieny w swoich listach. Przed nią powiedział to inny umiłowany uczeń Pana. Nas umiłował i obmył nas w swojej krwi. Dar krwi był istotnie ukoronowaniem nieustannego świadectwa miłości, jakim było całe życie Chrystusa. Z miłości się wcielił, z miłości wśród nas żył, z miłości czynił cuda i z miłości płakał. Na końcu dał nam najwyższy dowód miłości, ponieważ nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Nawet wbity gwóźdź nie byłby wystarczający, pisze święta Katarzyna, by miłość tego nie pragnęła, albowiem krew została przelana przez ogień miłości. Gdyby powstała jakakolwiek wątpliwość co do tej oczywistej prawdy, wystarczyłoby spojrzeć na obfitość krwi przelanej i ogrom bólu wycierpianego przez Pana, aby nas przekonać, że nas kocha. To wszystko nam mówi o nadmiarze miłości. Córko moja, powiedział w widzeniu Jezus do świętej Gemmy Galgani, spójrz na mnie i naucz się kochać. Czy nie wiesz, że zostałem zabity z miłości? Te rany, ta krew, te sińce, ten krzyż, to wszystko jest dziełem miłości. A jak my odpowiedzieliśmy na taką miłość? Zróbmy szybki rachunek sumienia. Wydaje mi się, że większość nas myśli i będzie przekonanych, że jesteśmy naprawdę wielkimi niewdzięcznikami. Krew Jezusa odkupiła nas i wywyższyła do stanu nadprzyrodzonego. Ale stworzyła nas świętymi. Nie uczyniła nas nieskazitelnymi. Każdy z nas doznaje silnych pokus. Pokus, po których niestety występują nasze katastroficzne upadki. A może nie zawsze, ale często. Czy z tego względu człowiek musi być potępiony na wieki, skoro ulega takiej pokusie? No nie. Święty Tomasz pisał: Bóg, bogaty w miłosierdzie, znał naszą kruchość i zatroszczył się o lekarstwo dla naszego życia. Dzięki boskiej krwi w sakramencie pokuty są odpuszczane nasze grzechy. Spowiedź nie jest dziełem ludzkim, ale sakramentem ustanowionym przez Jezusa Chrystusa. To dzięki swojej niezmierzonej dobroci Chrystus znalazł sposób na nieustanne odnawianie odkupienia naszych dusz. Sposób na nieustanne przelewanie swojej krwi w sakramencie przebaczenia. Ile podłości musi obmywać ta najdroższa krew? A mimo to Jezus zaprasza nieustannie grzesznika do korzystania z tego sakramentu. I mówi mu, aby nie wpadał w przerażenie z powodu licznych win, ponieważ on jest gotów zawsze przebaczyć. Jego miłosierdzie jest nieskończone. Mówi: przyjdźcie, przyjdźcie wy, którzy jesteście okryci plamą jakiegokolwiek grzechu. Kto obmyje się w tej krwi zbawienia, zostanie oczyszczony. Biegnijmy zatem do kapłana, on wylewa na naszą głowę krew Chrystusa. Tak pisała święta Katarzyna ze Sieny. Społeczeństwo, o ile chce naprawdę dobrobytu swoich obywateli, nie może obejść się bez krwi Chrystusa. Ponieważ krew Chrystusa jest pierwszym i prawdziwym źródłem społeczeństwa. Tak więc krew Chrystusa, jednocząc nas, niweluje różnice pomiędzy ludźmi, zaś człowiek pokonuje wszelkie bariery i tworzy harmonijny, ludzki i boski organizm społeczny. Przytoczę pewien przykład. Pod koniec XVIII wieku we Francji lud upojony rewolucją dewastował kościoły, zabijał kapłanów. W jednym z paryskich kościołów jeden z najbardziej zagorzałych rewolucjonistów zabrał krucyfiks z ołtarza i podążając za tłumem niósł go, aby wrzucić do sekwany. Z ust tych szaleńców wydobywał się wrzask. Chrystus został ostatecznie utopiony i nigdy już nie powróci. I co wtedy wydarzyło się we Francji? Ta rewolucja przynosiła terror i okrucieństwo. We wszystkich miastach zamontowano gilotyny funkcjonujące nieprzerwanie dniem i nocą. Zaledwie w ciągu 3 miesięcy ścięto ponad 100 tysięcy osób tylko w samym Paryżu. Historia jest nauczycielką. Ilekroć Chrystus został wyrzucony ze społeczeństwa, tylekroć rodziła się nienawiść pomiędzy różnymi klasami społecznymi, pomiędzy ludźmi i zaczynała się wojna domowa. Wówczas to nie krew Chrystusa była przelewana na ołtarzach, ale krew ludzka na ulicach i placach. Gdy pojawiały się pierwsze złowrogie zwiastuny II wojny światowej, Pius XII przypomniał, że Zbawiciel przelał swoją krew dla pojednania wszystkich ludzi z Bogiem i wzajemnego zbratania. Wysiłek jego był próżny. Ludzie go nie słuchali i wkrótce nastąpiła wojna, która pogrążyła cały świat we krwi. Więc i ja, i ty jesteśmy członkami wielkiej społeczności ludzkiej. Jeżeli pragniesz dobrobytu, musisz szanować prawa osób podobnych do tobie, tak jak chcesz, żeby szanowano twoje prawa. Musisz kochać swoją ojczyznę i wnosić swój wkład intelektualny i wkład swojej pracy dla wspólnego dobrobytu. Nie można ciągle mówić moje, twoje. Ale pamiętajmy, że tego dobrobytu nie otrzymuje się nigdy walcząc przeciwko Chrystusowi i Jego Kościołowi. Chrystus wprowadza między ludzi tchnienie swojej miłości i w Jego krwi wszystkich nas brata.
Już jak Bóg poprowadzi Cię.
Chciałabym teraz kilka słów poświęcić sługom Bożym, którzy wprowadzali kult krwi Chrystusa do Kościoła, którzy byli nim bardzo zafascynowani. Miało to miejsce w różnych chwilach historii, ale najbardziej zasłużonym dla wprowadzenia tego kultu i rozpropagowania go był święty Kasper del Buffalo. Dlatego, że dzieło Chrystusa nie mogło umrzeć razem z Chrystusem. Jego krew musiała nadal spływać na duszę poprzez sakramenty. Ewangelia musiała być głoszona milionom ludzi, a prawda broniona przed wrogami w każdej epoce. Dlatego potrzebny był Kościół święty i powszechny, który potrafiłby wypełnić tą zbawczą misję. Wielu ludzi na przestrzeni dziejów szerzyło kult krwi Chrystusa. Taką heroiczną wierność Kościołowi i papieżowi okazał święty Kasper del Buffalo. Był to człowiek nazwany przez papieża Jana XXIII prawdziwym i największym na świecie apostołem pobożności do najdroższej krwi Jezusa. Urodził się w styczniu 1786 roku w Rzymie, uczył się w Rzymie, a w wieku 12 lat wdział sutannę i już jako chłopiec zaczął głosić kazania. Początkowo jakby dla zabawy swoim kolegom. A potem, gdy był już starszy, nieco głosił Chrystusa na placach i rynkach. Pierwsze swoje oficjalne kazanie w kościele świętej Urszuli wygłosił mając lat 14. Otrzymał szczególny charyzmat do głoszenia kazań. Tak, że współcześni ludzie nazywali go duchowym trzęsieniem ziemi. Angażował się w różne prace duszpasterskie, w katechizację biednych dzieci, dokształcanie rolników, opiekował się żebrakami, włóczęgami. Trudno uwierzyć, że jeden człowiek mógł uczestniczyć w tylu dziełach charytatywnych. W wieku 20 lat został kierownikiem hospicjum Santa Gallia i przy tym praktykował różne posty, umartwienia, nocne czuwania. Cierpiał również z powodu swojej wiary, bo w czasie, gdy wojska napoleońskie stacjonowały we Włoszech, został skazany na wygnanie, ponieważ nie chciał złożyć lojalki tak zwanej, czyli przysięgi na wierność Napoleonowi. Został skazany na wygnanie i więzienie i w tymże więzieniu był na tyle źle traktowany, że w 1810 roku był bliski śmierci. Jednak zgodnie z przewodnią siostry Agnieszki od słowa wcielonego wrócił do zdrowia i wraz z księdzem Franciszkiem Albertinim napisał regułę zgromadzenia misjonarzy krwi Chrystusa. Nie był również wolny od różnych innych trosk. Poprzez swoje umartwienie i modlitwę wypraszał nawrócenie, choć pod koniec życia gnębiły go różne bóle i choroby. Krew Jezusa jednak zawsze rozpalała duszę świętego Kacpra. Jego kazania, zrozumienie ludzkich cierpień i pogarda dla samego siebie były owocem tego płomienia, którym był rozpalany. Gdziekolwiek się udawał, zakładał wspólnoty krwi Jezusowej. Wpajał praktykę miesiąca najdroższej krwi, drukował na swój koszt broszury, kartki z modlitwami i rozdawał je. Próbował dotrzeć do kapłanów dla zachęcenia ich do krzewienia kultu najdroższej krwi Chrystusowej. A w czasie misji, gdy dusze grzeszników trwały uporczywie w grzechu, kazał umieszczać na podwyższeniu Jezusa ukrzyżowanego i mówił o jego krwi, biczując się jednocześnie. Tak dokonał wielu nawróceń. W chwili śmierci święty Wincenny Palotti, który mu pomagał, zobaczył, jak dusza świętego Kacpra ulatywała do nieba w postaci jasnej gwiazdy, witanej przez Jezusa. Jednak święty Kacper to nie jedyny człowiek, który orędował i szerzył kult krwi Chrystusowej. Była również błogosławiona Maria de Matias, która pod wpływem Kacpra kazań odkryła swoje powołanie zakonne i po rozmowie ze świętym oddała się przewodnictwu księdza Giovanni Merliniego i po niedługim czasie udała się mimo wielu przeciwności do miejscowości Acuto. Otworzyła tam dom i szkołę sióstr adoratorek najdroższej krwi, a potem otwierała w innych miejscowościach dalsze domy pomimo zakazów i przeszkód. Domy te do dziś wychowują i kształcą młodzież w duchu chrześcijańskim. Był oprócz niej sługa Boży biskup z Terracini, Francesco Albertini. Aby lepiej promować nabożeństwo do krwi Jezusa, założył on Bractwo Najdroższej Krwi. Kiedy układał ten statut, przebywając w zakonie sióstr adoratorek Najdroższej Krwi, słyszano wrzaski i hałasy w całym klasztorze. Do zatrwożonych sióstr wyszła wtedy Maria Agnese, sławna siostra Agnieszka, która kiedyś przypowiedziała uzdrowienie świętego Kacpra, mówiąc: nie bójcie się, to tylko szatan wścieka się, ponieważ nasz spowiednik przygotowuje rzecz, która jest mu szczególnie niemiła. Pisał on właśnie wtedy koronkę do najdroższej krwi Chrystusa. Ale zło wzbudziło w nim tyle wątpliwości, że był moment, kiedy chciał zniszczyć to, co napisał. Wtedy ta sama siostra, natchniona przed Boga, uratowała to dzieło, prosząc, aby nie niszczył jej, ponieważ zostanie rozkrzewiona na cały świat i przyniesie duszom wiele dobrego. Nabożeństwem do najdroższej krwi Chrystusa zajmował się również święty Franciszek Ksawery, jezuita, który został obrany przez świętego Kacpra opiekunem i patronem misjonarzy i sióstr adoratorek świętej krwi Chrystusowej. Był sławny z tego, że porzucił zaszczyty i wygody swego szlacheckiego rodu i wstąpił do jezuitów. Został misjonarzem w Indiach, Japonii i Chinach, gdzie krzyż był jego orędziem. Pewnego dnia w czasie sztormu fala porwała mu ten krzyż. Niespodziewanie następnego dnia odnalazł go na plaży, odmawiając modlitwy. Niestety misji w Chinach nie udało mu się zakończyć. Zmarł w opinii świętości na wyspie San Ciano. Oprócz niego w tym samym czasie działali ksiądz Giordani Merlini, który był następcą świętego Kaspra. Pewnego razu trafił on do niego człowiek, który za spore pieniądze zaprzedał duszę diabłu. Jak zwykle po takim akcie, po pewnym czasie nie mógł już wytrzymać dręczenia i błagał księdza Giovannego o pomoc. Święty powierzył jego duszę krwi Chrystusowej, nie ustawał w modlitwie, poście i umartwieniach cielesnych, w tym w biczowaniu się. W końcu krew Chrystusa obmyła grzesznika z jego grzechów i diabeł był zmuszony oddać dokument podpisany przez biednego człowieka. To świadczy o ludzkiej głupocie. W późniejszych czasach z kultu do Najświętszej Krwi Chrystusa była znana Gemma Galgani, Maria Magdalena z Pacji, Święta Katarzyna ze Sieny i Maria Rossa Corafaldella Spina. Była to neapolitańska szlachcianka, która wyróżniała się nabożeństwem do krwi Jezusa i do dusz czyśćcowych. Miała wizję czyśćca w dzień zaduszny i była tak przerażona morzem płomieni, że pytała Jezusa, co może z tym zrobić. Jezus jej powiedział wtedy, masz wielki środek w twoich rękach, aby zgasić te płomienie. Zaczerpnij krwi z mojego serca i wylej ją na nie. Gdy tak uczyniła, zobaczyła święte dusze wstępujące do nieba. Maria Rossa poprosiła Jezusa, Panie, chcę uwolnić wszystkie dusze. Wtedy Jezus odpowiedział, gdyby ludzie myśleli o skarbie, jaki mają w rękach, to mogliby uwolnić te dusze tysiącami, te dusze, które tutaj cierpią. Tyle, jeśli chodzi o sługi Boże, które wyróżniały się propagowaniem kultu do Najświętszej Krwi Chrystusa.
Już jak Bóg poprowadzi Cię,
pokój jest tym, do czego najbardziej dążą narody. I dlatego Jezus, przychodząc na świat, przyniósł go w darze ludziom dobrej woli. On sam dał się nazywać księciem pokoju, królem cichym i pokornym, który przez krew przelaną na krzyżu pojednał ziemię z niebem. Po zmartwychwstaniu ukazał się swoim uczniom i pozdrowił ich przecież słowami pokój wam. Ale aby pokazać, za jaką cenę przyniósł nam ten pokój, pokazał swoje rany jeszcze krwawiące. Jezus nabył dla nas pokój swoją krwią. Pokój Chrystusowy w krwi Chrystusowej. Ta więc nie może być prawdziwego pokoju z dala od Chrystusa. Na ziemi albo przelewana jest łagodnie krew Chrystusa na ołtarzu, albo krew ludzka w bratobójczych walkach. Ludzka historia jest ciągiem krwawych wojen. Na próżno Bóg w najcięższych momentach poruszony litością posyłał wielkich apostołów pokoju i miłości, aby przypomnieć ludziom o tym, ale że ponieważ Jezus został zabity, wystarcza Jego krew i nie jest konieczne przelewanie ludzkiej krwi. Ale człowiek nie słucha tych apostołów. Często ich prześladuje i zabija. Dlatego potrzebna jest tak bardzo modlitwa o pokój.
Modlitwa o pokój świętego Franciszka z Asyżu. O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju, abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść, wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda, jedność tam, gdzie panuje zwątpienie, nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz, światło tam, gdzie panuje mrok, radość tam, gdzie panuje smutek. Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać, nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć, nie tyle szukać miłości, co kochać, albowiem dając otrzymujemy, wybaczając zyskujemy przebaczenie, a umierając rodzimy się do wiecznego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Modlitwa świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego, Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen. Modlitwa do świętego Michała Archanioła o pokój. Święty Michale Archaniele, Twórco Wspólnoty Anielskiej, dopomóż nam tworzyć wspólnotę rodziny ludzkiej opartą na prawdzie, miłości i dobroci. Wysyłaj każdemu z nas anioła pokoju, abyśmy wprowadzając pokój do własnego serca, byli ludźmi miłości i pokoju. Wodzu zastępów pańskich, aniołów, ludzi i całego stworzonego świata, dopomagaj nam zachować porządek ustanowiony przez Stwórcę i osiągnąć w Chrystusie pełnię pokoju. Amen.
Duchowość krwi Chrystusa to szczególne zaproszenie, by w codziennym zmaganiu z trudnościami w dobie cywilizacji śmierci, neopogaństwa, demoralizacji szerzącego się okultyzmu, deptania ludzkiej godności, zbierać drogocenną krew baranka i obmywać świat, by usłyszeć krzyk krwi we wszelkich biedach dotykających drugiego człowieka, w ciemnościach ludzkiej duszy. Wraz z końcem lipca nie powinno ustać nasze nabożeństwo na najdroższej krwi. Zachowajmy je żywe w naszym sercu. Niech krew Chrystusa wyzwoli nas od wszelkiego niebezpieczeństwa i będzie naszą wieczną radością. Dziś to już wszystko w dzisiejszej audycji. Na zakończenie chciałabym przypomnieć, że naszych audycji na antenie Anioła Beskidów możemy słuchać w każdy czwarty piątek miesiąca. Można je również znaleźć na naszej stronie internetowej rycerstwobielsko.pl, gdzie oprócz audycji znajdziemy informacje o rycerstwie i rycerskie modlitwy. Dzisiejszą audycję przygotował zastęp z parafii świętej Małgorzaty w Bielsku-Białej Kamienicy, a prowadziła Barbara Moll. Dziękujemy za uwagę i żegnamy Was z anielskim pozdrowieniem Któż jak Bóg. Do usłyszenia za miesiąc.
Wszystkim radiosłuchaczom Anioła Beskidów i wszystkim ludziom dobrej woli, serca, kapłańskim błogosławieństwem błogosławi opiekun rycerstwa świętego Michała Archanioła w diecezji bielsko-żywieckiej. Pan z wami.
I z duchem twoim.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Któż jak Bóg? Audycja rycerstwa świętego Michała Archanioła.
Któż jak Bóg oprowadza?